teraz już, kochani, czas jest, żebyśmy mogli przejść do naszego tematu. Mówimy o różnych stopniach demonicznego oddziaływania. Powiedzieliśmy sobie o tym najbardziej powszechnym, jakim jest kuszenie. Powiedzieliśmy sobie o presji. Powiedzieliśmy sobie o obsesji. I powiedzieliśmy także już trochę na temat najgorszego stopnia, tego jakby ostatecznego stopnia demonicznego oddziaływania, jakim jest opanowanie demoniczne. Opanowanie demoniczne, a więc daimonizomai po grecku, co oznacza zawładnięcie ludzką wolą, zawładnięcie człowiekiem do tego stopnia, że ten człowiek przestaje kontrolować to, co mówi, przestaje kontrolować to, co robi. Jego wola jest totalnie, absolutnie podporządkowana woli demonicznej. Demona albo demony. To nie oznacza, że cały czas tak jest. To oznacza, że są chwile w tym życiu takiego człowieka, że czasem wraca mu świadomość i on może być świadomy, ale w jakichś okolicznościach ten człowiek traci świadomość, bo jego świadomość przechodzi pod kontrolę demona albo demonu, w zależności od tego, jaki jest stan opętania. I powiedzieliśmy sobie także, że do opętania wiodą pewne drogi, że opętanie następuje albo z przyczyn zawinionych, sprowokowanych, wtedy kiedy człowiek świadomie lub nieświadomie sam jakby otwiera się na demona albo na demony, sam jakby je zaprasza przez swoje czyny, swoje postępowanie. I wspomnieliśmy tu o trzech takich możliwościach, mianowicie okultyzm, jeśli nie zostanie przerwany, w odpowiednim momencie wiedzie w prostej linii do demonicznego opanowania. Po drugie, powiedzieliśmy sobie o bałwochwalstwie. To nie jest tak, że my się kłaniamy, że ludzie kłaniają się, powiedzmy, takiemu lub innemu bóstwu i że kłaniają się temu posągowi, wyobrażeniu jakiemuś, obrazowi jakiemuś albo człowiekowi jakiemuś. To nie jest tak, że martwemu przedmiotowi się kłaniają. Dowodziłem, że w zasadzie za każdym bóstwem stoi jakaś duchowa moc, demoniczna moc. I pozwolę sobie teraz jak gdyby się cofnąć, bo to już w zasadzie mieliśmy umówione, ale zilustrować to, bo zdaje się, na ten temat nie powiedziałem żadnego przykładu. A ktoś tam mnie w ostatnim tygodniu zobowiązał jakby do przekazania jakiegoś przykładu na ten temat. I wspomniałem tydzień temu o Buddzie. Wspomniałem o arcydziele, czy dziele sztuki, jakim był posąg Buddy. I wydawałoby się, że to nic takiego. Ale oto posłuchajcie historii. Historii, jaka się wydarzyła lat temu parę. Nie tak ostatecznie dawno. Może z 7 lat temu, podczas mojej wizyty w Kanadzie odwiedziłem i usługiwałem zboże w Edmonton. I oto zauważyłem takie zjawisko. Było tam małżeństwo, które miało może 5-6-letniego syna. Ale muszę powiedzieć, że takiego przypadku jeszcze w życiu nie spotkamy. Widziałem już wiele grzecznych dzieci, ale widziałem już też wiele niegrzecznych dzieci. Ale tak niegrzecznego dziecka jeszcze w życiu nie spotkamy. Naprawdę. Ja usługiwałem za kazalnicą, on wybiegł do przodu, pociągał mnie za spodnie, albo jeszcze co innego robił, no dosłownie nie dało się usługiwać. Podskakiwał, chciał Biblię ściągnąć, ja patrzyłem na pastora, pastor patrzył na mnie bezradnie, patrzyłem na rodziców, rodzice patrzyli na mnie. I w końcu po nabożeństwie poszedłem do pastora i pytam: bracie, no dlaczego tak się dzieje, co to jest, no przecież to jest niemożliwe, żeby
żeby tak się nabożeństwa odbywać mogły. Przecież to jest niemożliwe. Ja widziałem już wiele niegrzecznych dzieci, ale takiego chłopca to ja jeszcze nie widziałem. I na marginesie tego, oczywiście tu nie mam żadnych uwag, bo nasze dzieci są grzeczne i idą na szkółkę niedzielną i dlatego są grzeczne. Grzeczne są. Ale chcę wam powiedzieć na marginesie tego, że w Australii zaś, gdy usługiwałem w Melbourne, gdy usługiwałem w zborze w Melbourne, to było tam chyba też pięcioro czy sześcioro dzieci i one również zachowywały się nieelegancko. Nie tak, jak się powinny zachowywać. I nagle, gdy ja usługiwałem, te dzieci tam się zabawiały, rozrabiały, coś tam biegały i tak dalej. Nagle jedna niewiasta staje i krzyczy. Ja byłam już w wielu kościołach, ale w takim jeszcze nigdy nie byłam. I z gniewem wyszła z tego nabożeństwa. I potem pytałem, kim była ta niewiasta. No i tam mi ktoś mówi, moja sąsiadka, zaprosiłem ją na nabożeństwo. No ale ona nie przywykła do takiego harmideru na nabożeństwie, które robią dzieci i to jej przeszkadzało, no i po prostu zagniewana wyszła. No ale wracając do tego pierwszego opowiadania, ten chłopak zachowywał się nienormalnie. Poszedłem więc potem do jego rodziców i pytał, słuchajcie kochani, czy wy naprawdę nie możecie zapanować nad waszym dzieckiem? Czy wy naprawdę nie możecie nic zrobić, żeby był spokojny? Więc oni praktycznie ze łzami w oczach powiadają, bracie, my moglibyśmy zostać w domu z nim, ale chcieliśmy skorzystać z nabożeństwa, dlatego wzięliśmy go. Ale bracie, to, że on się dzisiaj tak zachowywał, to jest małe piwo, jak to się mówi. Bo on się jeszcze gorzej wielokrotnie zachowuje. Dzisiaj to on był grzeczny. On dzisiaj był spokojny. Pomyślałem, o Panie, jeśli on dzisiaj był spokojny, to jak on się zachowuje wtedy, kiedy jest niespokojny? To współczułem tym kaznodziejom wtedy, kiedy był, że tak powiem, w akcji, w pełni akcji. I mówię, słuchajcie, to przecież jest, to trzeba coś z tym fantem zrobić. To przecież jest niemożliwe. Po pierwsze, wy z tego nabożeństwa nic nie macie, bo widzę, że się stresujecie. Po drugie, kaznodzieja nie może usługiwać normalnie, bo ten wasz synek pociąga go za spodnie i Biblię mu ściąga z kazalnicy i tak dalej. A po trzecie, uwaga całego zboru jest tylko na nim skoncentrowana. No słuchajcie, coś trzeba z tym zrobić. To nie jest normalne. To nie jest normalne. Oni powiedzieli, bracie, my już robiliśmy wszystko, co było w naszej mocy. I laliśmy go, i zamykaliśmy go, i obdarowywaliśmy go, i na nic się to wszystko zdaje. To jest tak niegrzeczny, on się tak zachowuje i nic tu nie pomożemy. Mówię, w związku z tym, to słuchajcie, to może się pomodlimy. To pomódlmy się może, żeby Pan zaczął tego waszego syna zmieniać. I gdy się tak modliliśmy przez jakiś czas, ja się modliłem, oni się po kolei modlili. I gdy staliśmy już potem po modlitwie w ciszy oczekując na Pana, żeby Pan zaczął do nas mówić, ni stąd, ni zowąd gdzieś w moim sercu pojawiło się jedno słowo. Budda. 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 Ja myślę, co to ma wspólnego z tą sytuacją? Budda? Co to ma wspólnego z tą sytuacją? Nie w 5, nie w 10, nie przyszedł, nie przyłatać. Budda. I w pewnym sensie nawet chciałem pomyśleć, gotowy byłem pomyśleć, że to jakieś nieprawdziwe, nieadekwatne do tej sytuacji. Budda. Co ma Budda wspólnego z tym chłopcem? Ale gdy już mieliśmy odchodzić, ja ich jeszcze zatrzymałem i mówię, słuchajcie kochani, mam do was takie oto pytanie. Czy słowo Budda coś dla was znaczy? Czy coś słowo Budda dla was znaczy? Oni popatrzyli na mnie i mówią, tak, myśmy parę lat temu w podróży poślubnej byli w Indiach. I z Indii przywieźliśmy sobie kilka posążków Buddy. I w związku z tym, że to są arcydzieła, że to jest sztuka, myśmy sobie je postawili w naszych kredensach, na naszych szafkach. Ale bracie, one tylko stoją. To są różne posągi Buddy w różnych pozycjach. Ja mówię, słuchajcie, ja nie wiem dlaczego, ale ja czuję, ja zrozumiałem, że coś sytuacja waszego syna ma wspólnego z tymi posągami Buddy. Czy bylibyście gotowi zapłacić cenę i te arcydzieła, jak mówicie, tego Buddy, zapakować do worka i wrzucić do śmietnika? On był gotów. Zauważyłem, że przychylał się do mojej propozycji. Natomiast ją zaczął stan jej syna opanowywać. Zarumieniła się i mówi, bracie, ja nie jestem fanatyczką. Jeśli ty jesteś, to ja nie jestem. Bo cóż to ma wspólnego arcydzieło czy dzieło sztuki z sytuacją naszego syna? Ja mówię, ja nie wiem, jaka jest to sytuacja, jakie ma to koneksje, jakie to ma połączenie, ale wyraźnie odczułem w moim sercu, że jest tu jakaś więź między sytuacją waszego syna a posągami Buddy. Jeśli więc możecie zapłacić cenę i pozbyć się tych posągów z waszego domu, to zróbcie. Widziałem, że ona absolutnie na to nie przystała. I w związku z tym ja w takim stanie ich zostawiłem i pojechałem z Edmonton do innych miejscowości. I potem po jakimś czasie, gdzieś za 2, 3 lata znowu w tym zborze byłem. I w pewnym momencie zobaczyłem, że oni znowu wchodzą. Ten syn już podrósł o te 3 lata, myślę, teraz to dopiero. Teraz to on mnie kułakami zacznie obkładać, jeśli jest taki sam, jak był. Na dodatek, tyle było ludzi, że oni jeszcze podeszli i usiedli na pierwszym miejscu. To już mi się w głowie nie mieści, co tu się będzie działo. Gdy zostałem poproszony do usługi, zacząłem usługiwać i zerknąłem raz, a on siedzi spokojnie, ten chłopak. Usługuje, zerknąłem, on siedzi dalej spokojnie. Zerknąłem w połowie usługi, on dalej siedzi spokojnie. Oni pewnie zauważyli moje zerkanie, bo się do mnie uśmiechnęli. Po nabożeństwie podeszli do mnie i mówią, bracie, sytuacja w naszym domu się absolutnie zmieniła. Ja pytam, co się stało? Mówi, po twoim wyjeździe myśmy mieli ciężkie dni w naszym domu. Ja, mówi mąż, chciałem tego Buddę zdetronizować, natomiast moja żona tak bardzo chciała, żeby on stał. I nie tylko nasz syn zaczął nam już dokuczać, zaczął być coraz bardziej agresywny, ale zauważyliśmy, że między nami zaczyna się niepokój. Między nami dochodziło do spięć na tle tego Buddy. Żona koniecznie chciała, ja z kolei nie chciałem. I oto martwy Budda stał się problemem w naszym domu. Aż wreszcie syn nam tak zaczął dokuczać, dosłownie stał się agresywny, stał się niebezpieczny i między nami sytuacja się tak zaczęła komplikować, że groziło to rozwodem, że postanowiliśmy podjąć decyzję. Po modlitwie podjęliśmy decyzję. Wzięliśmy te wszystkie posągi Buddy do worka, zanieśliśmy je na śmietnik i żeby ich nikt inny nie wziął, tośmy go jeszcze potłukli i wyrzucili do tego śmietnika. A potem wróciliśmy do domu i w imieniu Jezusa modliliśmy się, aby wszelki duch, który był za tym Buddą, opuścił wraz z tymi posągami nasze mieszkanie. I wiesz, bracie, od tamtego dnia sytuacja, tak jakby ktoś odciął, zmieniła się w naszym domu. Syn, jak zauważyłeś, jest zupełnie spokojnym chłopcem i nasze małżeństwo jest zupełnie innym małżeństwem. Zaprosili mnie na obiad, byłem u nich na obiedzie i rzeczywiście patrzyłem na tego chłopca i zastanawiałem się, czy to jest ten sam chłopiec, czy to nie jest ten sam. To był ten sam chłopiec, ale trochę starszy. A więc bałwochwalstwo, świadomy lub nieświadomy, to się nam tylko tak może wydawać, to nic nie znaczy. Ale słuchajcie, nie wiadomo kto, kiedy, komu te posągi ofiarował. I Paweł powiada, że tego rodzaju praktyki, kłanianie się, ofiarowywanie, To jest de facto nie ofiarowanie tym martwym przedmiotom, nie im się kłanianie, ale kłanianie się demonom, które stoją za tymi martwymi posągami. A więc bałwochwalstwo jest drugą drogą, drugim sposobem do demonicznego opanowania. Jestem przekonany, że gdyby się oni byli, tego nie pozbyli, to prawdopodobnie sytuacja by się stawała dramatyczniejsza i kto wie, do czego by nie doszło. Przecież pamiętacie, kochani, że gdy Filipianie się nawracali, pamiętacie, co oni robili? Gdy się Filipianie nawracali, Dzieje Apostolskie o tym mówią, to pierwsza rzecz, jaką zrobili, to poszli do swoich bibliotek i przelustrowali, co się znajduje w ich księgozbiorach, w ich biblioteczkach. I pamiętacie, że znaleźli tam różne książki okultystyczne, różne podręczniki okultystyczne, być może senniki, być może horoskopy, być może inne demoniczne księgi. Czy pamiętacie, co oni z tym zrobili? Wzięli to wszystko i to wszystko spalili. I opowiadał mi pewien brat, który również coś takiego zrobił. Jako pastor coś takiego zrobił. Powiedział do zborowników: słuchajcie, przynieście na przyszły tydzień, na taki i taki dzień, wszystkie horoskopy, które macie w waszych bibliotekach, przynieście wszystkie okultystyczne księgi, które gdzieś tam pozostały z dziada, pradziada, być może w waszych biblioteczkach, przynieście to wszystko. I mówi, przyniesiono tego zdecydowanie dużo. Niektórzy uważali to za pamiątkę po dziadkach, po rodzicach, ale to były okultystyczne książki. I mówi, gdyśmy to z całym zborem zaczęli palić, gdy się zniósł z tego płomień, nagle mówi, w tym płomieniu pokazała się istna twarz szatana i usłyszeliśmy syk, ja się na was zemszczę. A więc to nie są żarty. Oczywiście możesz, kierując się rozumem, ale niezbyt pełnym rozumem, powiedzieć, to są bajki z Tysiąca Jednej Nocy, ale nie rozumiemy, jak funkcjonuje duchowy świat. I w związku z tym bałwochwalstwo jest również pretekstem do demonicznego opanowania. Ja czasem widzę młodzież, i nie tylko młodzież, także starszych, jak noszą różne wisiorki, różne na uszach wisiorki, różne na szyi wisiorki, różne pierścionki i czasem patrzę, tam są okultystyczne znaki. Znaki okultystycznego na przykład zodiaku. I taki człowiek nawet nie wie, co sobą nosi, kogo prowokuje. A prowokuje tego, czyje symbole nosi. I w związku z tym, jeśli powiedzmy też tego rodzaju praktyki miały miejsce albo mają miejsce ciągle w naszym życiu, byłoby dobrze absolutnie się od nich odizolować, z nimi zerwać, żeby nie doszło do nieszczęścia, nie doszło do tragedii w naszym życiu. Myślę, że zwłaszcza w małżeństwach, w których następują napięcia, w rodzinach, w których następują napięcia, dobrze by było sięgnąć do biblioteczki i posprawdzać, jakie tam są ewentualnie książki. Dobrze by było rozejrzeć się po swoim domu, czy nie ma tam owego przysłowiowego gwoździa, po który diabeł przychodzi jako po swoją własność, czy jako do swojej własności. Po trzecie wreszcie, trzecią drogą są czyny niemoralne. Czyny niemoralne takie jak homoseksualizm, lesbijstwo, takie jak alkoholizm, takie jak narkomania, jak narkotyki, a więc tego rodzaju, jak wąchanie kleju i tak dalej, i tak dalej. Czyny niemoralne, bo te także w konsekwencji po jakimś czasie mogą zaprowadzić do demonicznego opanowania. A więc to są przyczyny sprowokowane. Wybaczcie, że tak długo, ale musiałem ten przykład, bo się upominano powiedzieć,
Przejdźmy teraz do przyczyn opanowania niezawinionego. Bo, kochani, nie zawsze jest tak, że osoba opanowana, opętana sama sprowokowała demona do zamieszkania w niej. Są także przyczyny niezawinione. Wtedy, gdy osoba opętana, opanowana sama nie sprowokowała demona, a została opętana. I są tutaj takie cztery z kolei powody opanowania niezawinionego. To opanowanie niezawinione, powtarzam raz jeszcze, ma miejsce wówczas, gdy osoba zostaje opanowana niejako wbrew swojej woli albo nie z własnej woli. Nie dała przyczyn, a mimo to została opanowana. I do tych czterech powodów należą następujące. Po pierwsze, dziedziczność. Dziedziczność. Genetyka jest nauką, która robi karierę. Karierę u schyłku XX i na początku XXI wieku. Karierę robi genetyka. W zasadzie dzisiaj się za winy, za powiedzmy problemy dzieci, czy też za zachowanie się dzieci, czy też za sytuację dzieci obwinia geny, które zostały tym dzieciom przez rodziców przekazane. A więc te dzieci nie są winne, bo one genetycznie, mówi się, przyniosły to na świat. Dzieci, osoby, które wpadły w alkoholizm, dzisiaj nawet słyszałem taką dyskusję mądrych ludzi, mówią, nie zawsze to są ludzie winni, że są alkoholikami albo narkomanami. Jakiś tam mądry profesor powiada, one to dziedzicznie w genach otrzymały od swoich rodziców. Także rodzice, czy jesteście winni, czy nie, i tak jesteście winni. Jeśli wasze dzieci albo wasze prawnuki tak lub tak będą postępować, zawsze się znajdzie ktoś winny, tylko nie ten, kto jest rzeczywiście winny. Ale wracając do sprawy, dziedziczność. Dziedziczność. Nauka dopiero odkrywa tę dziedzinę. Natomiast Biblia już 2000 lat temu o dziedziczności wspomina, a nawet wcześniej Biblia o dziedziczności mówiła i mówi. Przecież pamiętacie, Biblia powiada, że przekleństwo idzie do trzeciego, a nawet czwartego pokolenia. A więc jest coś takiego jak dziedziczność. Oto jakiś tam pradziadek zadawał się z okultystami, albo sam był okultystą. I wyobraźcie sobie, że to, co weszło, gdy on się tym zajmował, co on sprowokował, teraz dziedzicznie przechodzi na jego potomstwo. I bracia i siostry, to jest biblijne. Nie czas, żebym ja dzisiaj o tym mówił, ale przyjdzie kiedyś może moment, kiedy będę wam chciał powiedzieć, skąd się wziął kult Królowej Niebios. To wcale nie oznacza od razu Marii. Bo okazuje się, że kult Królowej Niebios wziął się w momencie, pojawił się, nasienie tego kultu pojawiło się w momencie, gdy Noe przeklął swojego syna Hama i jego syna, czyli swojego wnuka Kusza. W zasadzie tam się kult Królowej Niebios już pojawił. Ale to przyjdzie czas, kiedyś wam o tym powiem. Dzisiaj tylko o tym wspominam dlatego, ponieważ Biblia wyraźnie podkreśla, że jest coś takiego jak dziedziczność. Czy nigdy nie zastanawialiście się, czytając Biblię, co się stało, że oto matka przyprowadza do Pana Jezusa swoją córkę, nastolatkę, albo powiedzmy sobie nawet jeszcze poniżej niż nastolatka. A ta dziewczyna jest już przez demona okrutnie dręczona. No kiedyż to dziecko mogło się nabawić tej przypadłości? Kiedy? Najprawdopodobniej gdzieś to przeszło na to dziecko z przeszłości. Albo powiedzmy, ojciec przyprowadza swojego syna, także małoletniego syna, dziecko, przyprowadza do Pana Jezusa, gdy Jezus chodzi z uczniami z góry przemienienia i mówi, syn mój jest okrutnie przez demona dręczony. Kiedyż to się więc mogło stać? Kiedyż to dziecko mogło nabyć tej przypadłości? Prawdopodobnie gdzieś w tym pokoleniu, w tej rodzinie, wcześniej ktoś jakby się otworzył na demoniczne wpływy i ten demon zamieszkał w tym człowieku i potem przeszedł dziedzicznie na drugie pokolenie, na trzecie pokolenie i widzicie, diabeł doskonale wie, że on może rościć sobie prawo do człowieka tylko do trzeciego albo czwartego pokolenia. I może być tak, że jeśli dziadek zajmował się praktykami okultystycznymi i otworzył się na demona albo innymi praktykami, o których mówiliśmy, to demon wszedł w niego, jego syn mógł być zupełnie normalny. Bardzo często tak bywa, że drugie pokolenie, czy pierwsze pokolenie po tych, którzy się otworzyli, jest normalne, drugie może być normalne, ale trzecie. Diabeł wie, że to jest jego ostatnia okazja i on wówczas zaczyna po tego człowieka, jak gdyby kończącego łańcuch możliwości sięgać. I bardzo często tak właśnie jest, że człowiek opętany nie musiał sam dać powód, ale gdy idziemy i badamy sprawę, okazuje się, że gdzieś jego pradziadek się tymi rzeczami zajmował. I teraz moce demoniczne chcą tego człowieka pozyskać, wziąć, dlatego, że ktoś tam się zajmował. I znowu oto przykład. Przykład ze zboru, który w zasadzie nawet znajduje się aż tak daleko stąd, a wydarzenie to miało miejsce gdzieś może 20, może 30 lat temu. Usługiwałem w tym zborze i w pewnym momencie młody chłopak jakby stracił przytomność, jakby zemdlał i spadł z krzesła. Spadł z krzesła podczas nabożeństwa. Ja się naprawdę przestraszyłem i to mocno przestraszyłem, bo myślałem, że coś, że dostał ataku serca albo coś w tym rodzaju. Ale wzięliśmy go i wyniesiono go tam do pokoju sąsiedniego i gdy się tam znaleźliśmy z braćmi, zorientowaliśmy się, że to nie jest żaden atak serca, że to jest po prostu demoniczny atak. Bo ten człowiek, ten młody człowiek zachowywał się tak, jak zachowują się ludzie opętania. Jak się zachowują, to będziemy w którymś momencie mówić. I w związku z tym modliliśmy się modlitwą uwolnienia. Modliliśmy się modlitwą uwolnienia i gdy został uwolniony, dziś jest usługującym, ma żonę, ma dzieci, a więc wszystko w jego życiu jest unormowane, ale potem, gdy rozmawialiśmy z jego ojcem, który też tam był, to okazało się, że rzeczywiście gdzieś tam dziadek czymś się zajmował, był w tej miejscowości jakimś wróżbitą. I ludzie do niego przychodzili, żeby się dowiedzieć o swojej przyszłości. Syn się nawrócił, jest nawet pastorem, a jego syn, to znaczy to trzeci, ten trzeci dziadek, jego syn, który jest pastorem i syn tego pastora właśnie tę przypadłość miał. I jak mówię, jego jak gdyby diabeł chciał wziąć na ofiarę za to, co zrobił jego dziad. A zatem jest coś takiego jak dziedziczność. Ja wiem, że w tym momencie wielu z was chciałoby mnie zapytać, no dobrze, ale jeśli my jesteśmy wierzącymi ludźmi, czy także możemy być tutaj zagrożeni? Czy także nas to dotyczy? Jeśli nasi rodzice, załóżmy, się tym zajmowali, albo nasi pradziadowie się tym zajmowali, czy to także nas dotyczy? Czy możemy się bać, że w pewnym momencie to się w naszym życiu może manifestować, objawiać? Moje zdanie jest takie, że się obawiać nie musimy, jeśli jesteśmy wierzącymi. Jeśli jesteśmy niewierzącymi, wszystko się może wydarzyć, bo my nie wiemy, kim byli nasi dziadowie, kim byli nasi pradziadowie. Ale jeśli jesteśmy wierzącymi, to chciałbym wam zacytować dwa miejsca Bożego Słowa, żebyście oddali odpór wszelkiemu strachowi, wszelkiej niepewności. Oto gdy otwieramy pierwszy list Piotra, rozdział pierwszy, wiersz 18, czytamy tak. Piotr nas zapewnia przez moc Ducha Świętego, zapewnia nas. O czym nas zapewnia? Powtarzam, pierwszy list Piotra, rozdział pierwszy, wiersz 18. Wiedząc, będąc tego świadomi, powiada Piotr, że nie rzeczami znikomymi, srebrem albo złotem, zostaliście wykupieni z marnego postępowania waszego przez ojców wam przekazanego, lecz drogą krwią Chrystusa jako baranka niewinnego i nieskalanego. Więc o czym mówi tu Piotr? Piotr tu mówi o marnym postępowaniu, niegodziwym, bo to słowo marny można tłumaczyć niegodziwe, grzeszne postępowanie. A więc Piotr powiada, że Chrystus przyszedł po to, między innymi po to, żeby nas z tego grzesznego, marnego, niewłaściwego postępowania przekazanego nam przez ojców, żeby nas z tego wykupić, uwolnić, żeby przerwać nić przekleństwa ciągnącą się za nami z powodu marnego, grzesznego, niewłaściwego postępowania przez ojców nam strzykniętego. A więc w tym momencie geny przestają funkcjonować, to znaczy nie zostaje to przekazywane w genach w momencie, gdy się nawracamy. To grzeszne, niewłaściwe postępowanie naszych ojców w genach nam przekazane, jeśli uwierzyliśmy w imieniu Jezusa Chrystusa, traci moc. Tak to należy rozumieć. Paweł zaś powiada, że z Chrystusem jestem ukrzyżowany, nie żyję już ja, ale żyje we mnie Chrystus. A w innym miejscu Paweł powiada, że ci, którzy uwierzyli w Chrystusa Jezusa, stare rzeczy przeminęły, a wszystko stało się nowe. A więc dzieci Boże, narodzone na nowo nie z wody, nie z krwi, z ciała, ale z ducha, nie muszą się obawiać, że powiedzmy sobie w genach zostało im przez prarodziców przekazane zniewolenie demoniczne, bo oni stają się nowym stworzeniem w Chrystusie Jezusie. Oczywiście diabeł może przychodzić jako kłamca, diabeł może przychodzić jako oszust, ale wtedy trzeba mu dać odpór, wskazując na to, że jesteście nowymi stworzeniami, że jesteśmy nowymi stworzeniami w Jezusie Chrystusie i że nas dziedziczność nie dosięga, ponieważ jesteśmy nowymi stworzeniami w Jezusie Chrystusie. W każdym razie, jeśli chodzi o ten świat, jeśli chodzi o ludzi niewierzących, nieznających prawd Bożego Słowa, to tak się wydarza, że przechodzi to dziedzicznie, z pokolenia na pokolenie. Druga droga opanowania niezawinionego to szok, to przestraszenie się lub inne jakieś tego rodzaju tragiczne wydarzenie. Tragiczne wydarzenie. Nie wiem, czy znacie takie przypadki, być może tak, że ktoś przeżył jakiś wstrząs, na przykład małżeństwo w miarę dobrze się układające, nagle on zdradza, odchodzi, ona przeżywa szok. I mówimy, że coś się w niej z nią stało, że się załamało, że coś w niej pękło i że dzisiaj zachowuje się anormalnie, nie jest już tą, którą była. Może być sytuacja odwrotna. Może być tak, i takie przypadki znamy, że kat ojciec, despota ojciec, tak bił swojego syna, że z tym synem coś się stało. On stracił, mówi się wtedy, rozum. Stracił rozum. Ale to nie zawsze jest stracenie rozumu, bo jak można stracić rozum? No, przeżył szok. przeżył, to tragiczne przeżycie spowodowało, że nieświadomie otworzył się na ingerencję złych duchów, na demoniczne opanowanie. Otworzył drzwi, stworzył okazję przez ten szok, przez ten wstrząs na to, żeby opanowały go złe moce. I znowu przykład, bo chyba na tej podstawie najszybciej zrozumiemy. Gdy prowadziłem kiedyś obozy dla młodzieży w Wiśle Głębieczku, na jeden z takich obozów, jest tu Nelek, będzie prawdopodobnie pamiętał, jak zwykle przyjeżdżała młodzież i kiedyś usługiwałem, i to powtarzam już po raz drugi, jeśli ktoś jest zdemonizowany, to najczęściej demon się objawia, manifestuje wtedy, gdy głosimy na temat autorytetu imienia Jezus. I pamiętam jak dziś, że stałem wtedy przed młodymi ludźmi i głosiłem na temat trzeciego rozdziału Dziejów Apostolskich. A tam jest podkreślony właśnie autorytet imienia Jezus. Piotr i Jan powiadają, to co mamy, to Ci dajemy. W imieniu Jezusa Chrystusa wstań i chodź. I gdy podkreślałem autorytet imienia Jezus, dziewczyna, która przyjechała na ten kurs, nawet nie była obecna na tej sali, gdzie mieliśmy nabożeństwo. Była chora i leżała w swojej salce, w swojej sypialni. Co prawda to było na piętrze, ale leżała i słyszała to, co ja mówiłem. I pamiętam jak dziś, gdy mówiłem, Jezus Chrystus jest tym, który ma wszelką moc. Ma wszelką moc na niebie i na ziemi. A dowodem tego jest to, że sparaliżowany od 40 lat wstał. I nagle tam z tego pokoju słyszę, nie! Znowu głoszę dalej i znowu ten sam ryk. I znowu to samo wrzeszczenie. I potem, do końca kursu to już mieliśmy problem z tą dziewczyną. Ale nie o to chodzi, bo demony czasem wychodzą natychmiast, czasem trzeba, zwłaszcza jeśli nasza wiara nie jest tak mocna, czasem trzeba włożyć trochę wysiłku, żeby wyszły. I pamiętam, że mieliśmy z nią trochę kłopotu. Mieliśmy z nią trochę kłopotu i powiem szczerze, że nawet nie do końca chyba się z tym kłopotem uporaliśmy. Ona potem z Wisły Głębieczka pojechała na następny kurs do Czchowa i tam także z nią mieli kłopot przez jakiś czas. Ale nieważne, że był kłopot z nią. I właśnie zawsze wtedy to się objawiało, gdy głoszony był autorytet Jezusa. Podobnie w Czchowie. Ważne jest to, że po tej całej serii modlitw ta dziewczyna w końcu została zupełnie uwolniona. Zupełnie uwolniona i gdy byłem w tym zborze, w którym ona jest, widziałem jej szczęśliwego męża, patrzyłem na jej troje dzieci i pamiętam, przypominałem sobie te lata sprzed 35 lat, jak miotał nią diabeł, jak demony nią rzucały, jak była sponiewierana, brudna, jak wychodziły z niej różne nieczystości i tak dalej, i tak dalej. A teraz szczęśliwa matka, a teraz szczęśliwa żona. Nie wiem, czy jej mąż w ogóle o czymkolwiek wie. Nie wiem, bo ja mu tego nie mówiłem i przypuszczam, że nikt mu tego nie mówił, bo gdyby mu powiedzieli, to być może miałby opory, aby się z nią ożenić. Ożenił się z nią już, gdy była wolna. Uwolniona. Ale wyobraźcie sobie, że nie wtedy zacząłem z nią rozmawiać, nie z nią, a z jej ojcem. Kiedyś przyjechał do mnie i zacząłem, przestraszony, co się z nią dzieje i tak dalej, przyjechał do mnie i zacząłem z nim rozmawiać, pytać się, kiedy to się stało. On nie chciał na początku mówić, nie chciał na początku powiedzieć, ale w końcu powiedział. Mówi, bracie, to się tak oto stało, że ta moja córka gdzieś w parku, gdy wracała ze szkoły, została napadnięta i odbył się zbiorowy gwałt na niej. I od tego momentu szok, który przeżyła w tym czasie, jacyś młodzi ludzie po pijanemu to zrobili, ten szok sprawił, że ona
już była nienormalna. Myśmy już do domu nie wróciła jako normalna, milicja ją przywiozła i od tego czasu ona miała takie okresy, że absolutnie jest nieświadoma, co się z nią robi, co się z nią dzieje. Nieszczęsne dziecko. A więc to jest dowód, że właśnie w takim tragicznym momencie to dziecko, ta dziewczyna została opanowana. A że była opanowana, no to wiele faktów na to, o tym świadczyło, bo zachowywała się wedle wszystkich jak gdyby no, jasnych stwierdzeń odnoszących się do symptomów człowieka opanowanego. Trzecia droga wiodąca do demonicznego opanowania to trwanie w depresji, trwanie w rozpaczy, trwanie w lęku, powiem więcej, trwanie w nieprzebaczaniu, trwanie zawziętości. I drodzy bracia i siostry, to nie jest widzimisię kaznodziejów, sług Bożych, którzy zachęcają nas do tego, żebyśmy przebaczali, żebyśmy odpuszczali, żebyśmy nie trwali w zawziętości. Dlaczego? Bo tego rodzaju postawy dają przystęp do naszego życia komu? Diabłu. Chcecie się co do tego przekonać? Otwórzcie list Pawła do Efezjan. List Pawła do Efezjan, 4. List Pawła do Efezjan, 4. 4. I zwróćcie uwagę na bardzo symptomatyczny, charakterystyczny i niezwykły fragment między 25 a 32 wierszem. Ja nie będę całości czytał, ale zwrócę uwagę na jakby niektóre tylko wiersze. Po pierwsze, zwróćcie uwagę na wiersz 27. Zwróćcie, kochani, uwagę na wiersz 27. A w wierszu 27 jest napisane: nie dawajcie czego? Diabłu przystępu. Nie dawajcie diabłu przystępu. W wierszu 30 jest powiedziane: nie zasmucajcie Ducha Świętego Bożego. Nie zasmucajcie Ducha Świętego Bożego. A więc tutaj Paweł wzywa nas do dwóch postaw. Jednej negatywnej, a drugiej pozytywnej. Negatywna to ta, byśmy nie dawali przystępu diabłu do naszego życia. Pozytywna to ta, żebyśmy nie zasmucali Ducha Świętego, to znaczy, żebyśmy byli pełni Ducha i nigdy nie dopuścili do tego, żeby zasmucać Ducha Świętego Bożego. I należałoby sobie teraz zadać pytanie. Po pierwsze, czym my możemy zasmucać Świętego Ducha Bożego? Po drugie, czym możemy dawać dostęp diabłu do naszego życia? I po trzecie, jakie grożą konsekwencje wtedy, gdy dajemy dostęp diabłu do naszego życia? Odpowiedzmy na te pytania. Czym zasmucamy Ducha Świętego i czym dajemy dostęp diabłu do naszego życia? Bracia i siostry, nie będę czytał wszystkiego, ale zwróćcie uwagę może tylko na wiersz 31 i wiersz 32. Paweł tu wymienia powody, wymienia tu przyczyny, które sprawiają, że diabeł ma dostęp do naszego życia, a jednocześnie w tym samym momencie Duch Święty bywa zasmucany. Oto przyczyny. Wszelka gorycz, a więc trwanie w rozgoryczeniu. Trwanie w rozgoryczeniu. Dlatego apelujemy, wołamy, żebyśmy w sobie wycięli wszelki korzeń goryczy. Żebyśmy odrzucili od siebie wszelką gorycz. Dalej zapalczywość, to znaczy zawziętość. Zawziętość. Ja mu tego nie przebaczę. Ja całą Polskę poinformuję. Do telewizji napiszę. Do radia napiszę. Ja mu tego nie daruję. Zapalczywość. To zasmuca po pierwsze Ducha Świętego Bożego. Po drugie daje dostęp diabłu. Dalej gniew. Krzyk. Złorzeczenie. Dalej no... Moglibyśmy czytać początkowe wiersze, ale nie czas po temu. Po raz drugi stwierdzam. Trwanie w takich postawach, trwanie w tej sytuacji daje dostęp diabłu. A czy znacie człowieka,
który dawał dostęp diabłu do swojego życia przez chciwość. I dając dostęp diabłu poprzez swojego ducha chciwości, postawy chciwości, wreszcie czytamy, i wlazł w niego diabeł. Judasz. Właśnie Judasz. Biblia powiada, że on miał lepkie ręce. Że to, co wrzucano, aby dzielił sprawiedliwie, jemu się do rąk kleiło, sprzeniewierzał to, co wkładano do kosza czy torebki. A potem pamiętacie, no nie będę tego miejsca czytał, bo przecież wy czytacie Biblię i wiecie, gdzie to jest napisane. Skoro nie opanował pożądliwości w nim, skoro nie dał odporu diabłu, czytamy w końcu, i wszedł w niego diabeł. I sytuacja potoczyła się już potem bardzo szybko i bardzo tragicznie. Zdradził Jezusa, wydał Jezusa, w końcu samobójstwo popełnił. Tak się oto zakończyło, dawanie dostępu diabłu. A drugi taki przypadek to spotykamy w Starym Testamencie. Przecież wszyscy znacie takiego pomazańca, jakim był król Saul. Kto z was nie wierzy w to, że król Saul był namaszczony? Wystarczy przeczytać pierwszą księgę Samuelową, 10 rozdział, 1 wiersz. A tam jest napisane, że przyszedł Samuel i wylał na Saula dzban pełen oliwy i został w ten sposób król Saul powołany na króla, pierwszego króla w Izraelu i jednocześnie został namaszczony. Ale czy wiecie, co potem jest powiedziane? Że trapił go jaki duch? Zły duch. Zły duch go trapił. No więc widzicie, w momencie, gdy człowiek nie walczy, nie odpiera takich stanów jak nieprzebaczenie, zawziętość, gorycz, a więc zgorzknienie, a więc depresja i zamatwia się i zagnębia, no to wreszcie traci jak gdyby zdrowy rozsądek, przestaje kontrolować swoją mowę, swoje czyny, staje się, że tak powiem, zdemonizowany. Diabeł to może perfidnie, tragicznie wykorzystać. To jest następna możliwość. I muszę powiedzieć, że to jest niebezpieczeństwo nie tylko odnoszące się do ludzi w świecie. To także może się stać udziałem ludzi wierzących. Bo to, że Judasz był wierzący, tego chyba nikt nie zaprzeczał. On głosił Ewangelię, on uzdrawiał chorych, on sam wypędzał demony. A popatrzcie, co się teraz stało. A więc może się to odnosić również do ludzi wierzących. Zatem, jeżeli my nie dajemy odporu diabłu, pozwalamy mu się zbliżać za blisko, takie stany nam niestety także grożą. Może będziemy w którymś momencie zastanawiać się nad tym, czy człowiek wierzący może być opanowany przez demona. Bo to jest temat, nad którym się sprzeczają chrześcijanie. Ale dzisiaj to pozostawimy, bo to będzie kiedyś w innym momencie tematem naszego rozważania. Dzisiaj jeszcze o czwartej drodze. Jeszcze o czwartej drodze. I znowu chcę powiedzieć, że ta czwarta droga bardziej dotyczy ludzi tak zwanych niewierzących. Choć to słowo, ja tego słowa nie lubię, bo nie ma chyba ludzi niewierzących. Każdy w coś wierzy. Jak nie w psa, to w kota. Jak nie w kota, to w psa. Ale każdy w coś wierzy i w związku z tym jest jakimś tam wierzącym. Ale no, powiedzmy, trzymajmy się tego określenia, choć to nie jest ścisłe, nie jest to dokładnie zdefiniowane. Ale nie dotyczy to ludzi w moim przekonaniu wierzących, czyli narodzonych na nowo. Nie dotyczy to ludzi na nowo narodzonych. Ale ludzi nienarodzonych na nowo, to będzie precyzyjniejsze, to może dotyczyć. To jest tak zwane przekleństwo, rzucanie przekleństwa. Ktoś się zajmował na przykład magią i wszedł w posiadł, bo pamiętacie, mówiąc o magii, mówiliśmy o takim czymś, no właśnie jak magia. A i magia to jest uzyskiwanie mocy od demonów Jeśli się ktoś zajmuje magią, no to otrzymuje, tak jak my, wierzący ludzie, otrzymujemy moc od Ducha Świętego, tak ktoś, kto się zajmuje magią, otrzymuje moc od demonu. I jeśli ktoś taki, powiedzmy, rzuci na kogoś przekleństwo, obyś zachorował, a obyś oślepł, oby twój dobytek, powiedzmy, zmarniał i tak dalej, i tak dalej, no to wtedy to się może realizować. To się może wykonywać. Dlatego mówicie, no ale bracie, ty jesteś fanatykiem. No to jeśli nie wierzycie w to, to powiedzcie mi, dlaczego, gdy się prorok Baal wybierał, żeby przeklinać Izraela, Bóg aż 2 albo 3 razy interweniował. Znacie to ze Starego Testamentu? Widzicie? Czyli w tym przekleństwie, które mógł rzucić Baal, w tym przekleństwie, które mógł rzucić Bilam, zawarte było jakieś niebezpieczeństwo. Dlatego Bóg się zjawiał w nocy przed tym człowiekiem i mówił: nie rób tego! Nie rób tego! Nie rób tego! I ten człowiek, król, obiecał mu fury złota, cały dom złota, żeby tylko rzucił przekleństwo na Izraela. Ale on powiedział: nie, ja tego nie zrobię. Choć potem zrobił jeszcze bardziej perfidną rzecz. Ale widzicie, gdyby to nie miało rzeczywiście żadnego znaczenia, Bóg by nie interweniował. Dlatego Biblia mówi: nie przeklinajcie. Nie przeklinajcie, bo w tym jest zawarte niebezpieczeństwo. Jeśli ojciec, załóżmy, przeklina swojego syna, to tak jakby swego rodzaju, w cudzysłowie, modlił się do diabła, żeby diabł to w życiu jego syna wykonał. Niech cię trafi, ty taki, obyś się sobie zdech. No to co to jest? No to jest zapraszanie piekła, żeby się to stało. I to długo nie trzeba czekać. Diabł to wykorzysta. Diabł skorzysta z takiej, w cudzysłowie, modlitwy ojca, albo w cudzysłowie takiej modlitwy matki. A więc rzucanie przekleństwa. Rzucanie przekleństwa. Powiadam, to jeszcze raz mówię, jeśli się narodziliśmy na nowo, stare rzeczy wraz z tymi przekleństwami, które nawet na nas mogli rzucić ludzie, stare rzeczy przemijają, a w Chrystusie Jezusie wszystko staje się nowe. Jesteśmy nowymi stworzeniami, stare rzeczy przeminęły. Ale ludziom w tym świecie, nieznającym Boga, niechronionym przez wiarę i moc Ducha Świętego, no to grozi. Natomiast nas Biblia zachęca do czego? Przeciwieństwem przekleństwa jest błogosławieństwo. Nas Biblia, że tak powiem, zobowiązuje do błogosławieństwa. Błogosławieństwa kogo? Błogosławieństwa kogo? Tych, którzy nam tylko dobrze robią, czynią? Błogosławieństwa także naszych nieprzyjaciół. Bo jeśli my błogosławimy naszych nieprzyjaciół, to Piotr powiada, tak jakbyśmy ogień z nieba na ich głowę zgarniali. To tak jakbyśmy otwierali niebo nad ich głową. I jeśli ich błogosławimy, to tak jakbyśmy otwierali przestrzeń nad ich życiem dla Ducha Świętego, żeby działał. Dlatego Biblia nas mobilizuje, żebyśmy błogosławili, a nie przeklinali. Błogosławili, a nie przeklinali. A więc, kochani, to są te drogi, te sposoby, czy powiedzmy te przyczyny niezawinionego opanowania. Pewnie są jeszcze i inne, ale nie wszystkie jesteśmy w stanie omówić. To są te najbardziej powszechnie spotykane. A więc podsumowując, powiedzmy sobie, że drogi do demonicznego opętania są dwojakie. Zawinione, sprowokowane i niezawinione, przypadkowe, kiedy osoba nie do końca chciała, w ogóle nie chciała, ale stała się ofiarą czyjś złośliwości albo czyichś błędów. Żałuję, że nie mogliśmy
przejść do następnego tematu, przejdziemy do niego za 2 tygodnie i rozpoczniemy od zastanowienia się, jak rozpoznać, po czym możemy rozpoznać, czy dana osoba jest opętana, czy też nie. W moim przekonaniu jest to niezwykle ważne. Ważne jest dlatego, ponieważ niektórym ludziom albo wielu ludziom stała się naprawdę krzywda. Ponieważ pochopni synowie Scewy, a kim oni byli, to wy wiecie, pochopni duchowi ludzie niektórych posądzili o demoniczne opętania, a tak de facto to nigdy nie było i nie jest demonicznym opętaniem. Dlatego ja jestem takiego zdania, że choć demoniczne opętanie ma miejsce, może mieć miejsce, ale raz jeszcze chcę to podkreślić, podejrzenie o demoniczne opętanie musi być ostatnią diagnozą, a nie pierwszą. Ostatnią diagnozą. Kiedy jesteśmy w 100% pewni, a nie tak oczy mu latają, demoniczne opętanie. Albo powiedzmy sobie, ma jakieś tyki, demoniczne opętanie. Albo ktoś się trochę anormalnie, nienormalnie zachowuje, demoniczne opętanie. W ten sposób czyni się krzywdę ludziom i można im wmówić, że są opanowani przez demona i jak gdyby, że tak powiem, otworzyć ich na demoniczne opętanie. Bo jeśli komuś będziemy wmawiać, że ty jesteś pokraką, to on w końcu to uwierzy. Jeśli komuś będziemy wmawiać, że ty jesteś taki lub taki, to on w końcu to uwierzy. Możemy komuś nawet mówić, że jest carem perskim i on w to uwierzy. I możemy komuś mówić, że jest przez demona opętany i on to też w końcu uwierzy i jak gdyby przyzwyczai się z tą myślą i pozwoli na to, żeby to się stało. Dlatego raz jeszcze, bracia i siostry, podkreślam, jeśli kogokolwiek spotkacie, kto się anormalnie zachowuje, nawet macie podejrzenia pewne co do jego zachowania, to stwierdzenie, że jest to demoniczne opanowanie, niech będzie ostatnim, a nie pierwszym. A na następny raz, jak się spotkamy, będziemy mówić, po czym, w jaki sposób możemy dojść do myśli, nie do stwierdzenia, do jakiegoś takiego podejrzenia, że to może być demoniczne opętanie. W jaki sposób, po czym to możemy poznać? Dzisiaj na tym, umiłowani, kończymy. Postańmy więc do modlitwy. Postańmy do modlitwy. I w tej modlitwie chcielibyśmy, podobnie jak w poprzednią środę, modlić się za tymi, którzy są w tej drugiej, jakby w tym drugim przedziale. W tym drugim przedziale. W poprzedniej środy modliliśmy się za tymi, którzy mieli świadomość, że oto dali jakby palec diabłu poprzez swoje okultystyczne praktyki, poprzez bałwochwalstwo albo jeszcze coś innego. Dzisiaj może żyłeś, może aż do tego momentu żyłeś w obawie, że twoi rodzice, twoi dziadowie, którzy się zajmowali tego rodzaju praktykami, albo co do których wiesz, że niegodziwie postępowali. I oto aż do dzisiejszego dnia być może żyłeś w strachu, czy przypadkiem to nie przeszło i na twoje życie. Ponieważ twoja matka się rozwiodła, twój dziadek się rozwiódł, twój pradziadek się rozwiódł. Być może żyjesz w obawie, czy oby przypadkiem w genach dziedzicznie ty nie przyjąłeś tej skłonności do rozwodzenia się. Czy dziedzicznie to nie przeszło na ciebie. Dalej być może aż do dzisiejszego dnia obawiałeś się, czy ktoś nie rzucił na ciebie przekleństwa i dlatego być może w twoim małżeństwie, w twojej rodzinie te skomplikowane, trudne sytuacje. Być może zastanawiałeś się nad tym, a może przeżyłeś jakiś szok z jakiegoś powodu i nie możesz się z tego podnieść i czujesz, że tracisz jakby zanurzasz się, że tracisz utrzymywanie się na powierzchni, że to coraz bardziej cię opanowuje, że to coraz bardziej wsiąka w ciebie, że coraz bardziej stajesz się ofiarą swojego szoku, swojego przygnębienia, a może też coraz trudniej ci przychodzi przebaczyć komuś, coraz trudniej ci jest przebaczyć komu, jesteś coraz bardziej zawzięty, zgorzkniały i tak dalej, i tak dalej. Jeśli tak, to o mój drogi, jesteś na początku bardzo niebezpiecznej drogi, bo w ten sposób dajemy diabłu dostęp, a dając mu dostęp raz, drugi, trzeci, następny, następny, możemy w końcu stać się ofiarą, jego ofiarą. I może się to zakończyć tragicznie. Możemy dzisiaj stanąć przed Panem. Możemy stanąć przed Panem i powiedzieć: Panie, Panie, dziękuję Ci za to, że Twoja krew jest rękojmą, jest zabezpieczeniem, jest pewnością, że nic z przekleństwa dziedziczności nie może iść za mną, że między mną a przeszłością, przekleństwem przeszłości jest krew Twoja, przez którą wróg przejść nie może. Nie może, nie może. Będziemy się modlić. Będziemy się modlić za tymi, którzy może dzisiaj zobaczyli w tym przedziale, o którym dzisiaj mówiliśmy.